Kilka minut temu minęła godzina 14, wobec tego czas na nasz regionalny magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
Dzisiaj w Kulturalnym Lubuskim powiemy między innymi oczywiście o wczorajszej plenerowej premierze Zielonogórskiego Teatru pierwszej po ogłoszeniu epidemii, o roli Biblii w twórczości i życiu Marii Borcz, opowie o tym osobiście sama autorka, o balladach dziadowskich autorstwa Haliny Bohuty-Stąpel i wieczorze autorskim, którego była ona bohaterką, powiemy także o wystawie ceramiki w Muzeum Regionalnym w Barlinku. A muzycznie będą towarzyszyć nam oczywiście polscy wykonawcy, polscy kompozytorzy. To już tradycyjnie. Na początek słynny klasyk, ale tym razem w interpretacji Magdy Umer. Klasyk letni. Czy plener może być, a właściwie precyzyjnie mówiąc przedstawienie w plenerze, może być panaceum na ograniczenie działalności teatrów i co za tym idzie opłacalność grania przedstawień w okresie pandemii? Odpowiedzi na to pytanie stara się od wczoraj udzielić Lubuski Teatr w Zielonej Górze, albowiem o godzinie 21 na Placu Teatralnym w centrum miasta odbyła się pierwsza od momentu ogłoszenia stanu epidemii premiera zielonogórskiej sceny zatytułowana Słodkie lata 20. i 30. Zapraszam Państwa do wysłuchania materiału z prób i przygotowań do wystawienia spektaklu.
Kabaret Qui Pro Quo. Najsłynniejszy kabaret literacko-rewiowy okresu dwudziestolecia międzywojennego działał od 1919 do 1931 i krótko w 1932. Był wyjątkowy, bo skupiał wokół siebie najważniejszych poetów epoki, takich jak Julian Tuwim, Marian Hemar. Więc proszę Państwa, zanurzmy się w ten urokliwy i cudowny czas słodkich lat 20-30 kabaretu Qui Pro Quo.
Cieniem nad talią kart i śmiechem, który kwitował żart. Lata dwudzieste.
Lata 20, lata 30 szalone. Kiedyś robiłeś już ten spektakl w Teatrze Miejskim w Gdyni. Czy ten lubuski spektakl, tak to nazwijmy, bo premierę będzie miał podczas lubuskiego lata teatralnego, będzie się różnił od tego spektaklu realizowanego w Gdyni na plaży?
Tak, będzie się różnił materiałem, bo akurat ten...
Jan Szurmiej. Scenarzysta, reżyser i choreograf.
Gdyński spektakl był robiony z okazji jubileuszu powstania miasta Gdyni, w związku z tym, żeśmy zastosowali jakby taką story, że przyjeżdża z Warszawy kabaret Qui Pro Quo, opala się, a wieczorem ma występy. Ten materiał był bardziej rozbudowany ze względu i na zespół, i na studio Baduszkowej, który zasilił aktorów Teatru Gombrowicza. I z tego powstał spektakl, no taki dwuczęściowy, w którym były piosenki w pierwszej części Ulicy, które istniały w kabarecie przedwojennym z lat 20-30, a drugi już był sensu stricte kabaretowy.
Otóż ja się z pana zapytowywuję, pan mi oddaje moje 800 zł, czy nie?
Naturalnie, że oddaję.
Pan nie może mi odpowiedzieć po ludzku.
Przecież pana mówię od pół roku, że ja nie mam pieniędzy.
To co ja mam robić?
Upominać się.
A co mi to da?
Nic.
Już taki jestem, zimny drań. I dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań.
Dobrze się bawiłeś, robiąc aranże i komponując niektóre piosenki do tego spektaklu?
Słowo zabawa zamieniłbym na frajdę.
Jarosław Babula, aranżer i kompozytor.
Że jest to frajda, bo robi się materiał, który się lubi, który się kocha, można nawet powiedzieć. Kiedy można go współtworzyć poprzez własne aranżacje, poprzez własne kompozycje, tak jak wspomniałeś, bo piosenka finałowa została stworzona razem z reżyserem, z Janem Szurmiejem. Więc to jest frajda, robi się to, co się lubi. I jak się pracuje z ludźmi, którzy też mają frajdę, pracując na scenie, z własnym zaangażowaniem, z własną też twórczością, bo aktorzy też dodają od siebie i to jest jakby takie współtworzenie całości, to jest ogromna frajda.
Żal znów,
Charleston króluje na całym świecie. Charleston, Charleston, zatańczysz dziś w kabarecie.
A skąd to zamiłowanie właśnie do dwudziestolecia międzywojennego?
Są takie rejony muzyki, że jest coś takiego w niektórych gatunkach muzycznych, coś takiego bardzo naturalnego, coś takiego, co wychodzi absolutnie ze środka, z wnętrza i to jest pierwotne. Mówimy na przykład o bluesie amerykańskim, murzyńskim właściwie. Mówimy o latach 20., mówimy o pierwszym rock'n'rollu, mówimy o pierwszych jazzowych wykonaniach, Charlestonie, tutaj Charlestona mamy też. To jest coś, co było jakby pierwsze, co wychodziło, co było z trzewi. I potem pojawiały się oczywiście kolejne rzeczy budowane na tym, albo coverów, to co mamy w tej chwili, prawda, zauważamy to we współczesności, że właściwie już nic nowego nie mamy od kilkunastu lat, tylko to są coverów, te są pewne przeróbki, całkiem fajne też, ale ta muzyka gdzieś się dalej nie posuwa, a to co było 50, 60, 70, 100 lat temu dalej jest, dalej chwyta i dalej jest tą prawdą, prawduchą, którą czujemy, bo to jest kwestia poczucia, to nie jest kwestia teorii, tylko to jest kwestia tego, że no, coś nas bierze, albo coś nas nie bierze. I tamto nas bierze. To cały czas jest nieprzemijalne.
Charleston, Charleston, króluje na całym świecie. Charleston, Charleston, zatańczysz dziś w kabarecie. Charleston, Charleston, świat oszalał i ludzie.
Dużo frajdę sprawiają tak zwane zbiorówki, czyli tam, gdzie występuje cały zespół. Frajdę sprawiają mi duety. Duet to jest coś takiego, co jest, zamiast jednej osoby jest dwie, a siła tego utworu jest nie razy dwa, tylko razy dziesięć. Duet wprowadza coś takiego, że, czyli wszędzie tam, gdzie jest więcej osób, to jest coś, bo jest wtedy interakcja, bo się coś zadziewa na scenie i to jest fajne.
Mnie bardzo się podoba również utwór singlowy. To jest Ja się boję sama spać, robiony na zasadzie pozytywki, bardzo pomysłowe.
A to w ogóle jest ciekawa, malutka anegdotka, ponieważ syn Jerzego Petersburskiego ma w tej chwili prawa autorskie do wykonań utworu jego ojca i była też taka mała obawa, ponieważ on, że zanim udzieli licencję, to musi przesłuchać aranżacji. No i poszła ta pozytywka do niego i tak żeśmy się właśnie byliśmy ciekawi, czy tutaj będzie zgoda na pokazanie publiczne tego utworu. No, okazało się, że była zgoda. Ale faktycznie pomyśleliśmy sobie, że tutaj jak będą te poduszki i położymy spać tą małą Adusię, to będzie taki fajny pomysł, żeby tą pozytywkę uruchomić, żeby ona zagrała nad nią, nad tymi poduszkami i nad nią.
Ja się boję sama spać, nie wiem dlaczego. Ja się boję sama spać i cóż w tym złego. Choć mam pokoik własny i łóżeczko w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc.
Przywracając świat tego kabaretu, przywracamy również kontynuację, która po wojnie była w kabarecie Dziewońskiego Dudek, stąd też urodził się kabaret Starszych Panów. I te hity przedwojenne są aktualne do dzisiaj, śpiewane w różnych wersjach przez gwiazdy polskiej piosenki, aktorów. Wiele spektakli powstało właśnie poświęcanych na przykład Hemarowi czy Petersburskiemu. One tkwią w kulturze i muzycznej, i kabaretowej, i teatralnej w szlachetnym jej gatunku, albowiem skamandryci, o których była mowa, nadawali temu gatunkowi szlachetny kształt.
Okłamywać, bo mądrzejsze jest niż ty. Trudno sercu się sprzeciwiać, gdy wyrywa się i drży. Jeszcze nie wiesz, kto on tak, o, ten twój miły, ten twój ktoś. A już miłość daje
muzyki słuchasz na co dzień?
Jest to naprawdę różnorodna muzyka, aczkolwiek bardziej chyba współczesna.
Joanna Wąż,
aktorka.
Często moim ulubionym, może powiem tak, zespołem jest Cat Empire. To jest taki zespół z Australii, który łączy trochę folku, jazzu, ska, czyli dużo takiej radości w muzyce. Aczkolwiek też lubię słuchać naszej polskiej współczesnej muzyki typu Dawid Podsiadło i tych polskich wokalistów, takich młodych, wschodzących.
A jak to się komponuje z tą muzyką, którą wykonujesz na scenie, którą będziesz wykonywała w spektaklu Szalone lata 20-30?
Zdarza mi się puszczać sobie w domu i słuchać cały dzień na przykład takich wykonawców jak Kalina Jędrusik, jak Wojciech Młynarski, także to jest też typ muzyki, którą ja bardzo lubię sobie słuchać tak na co dzień, tak po prostu dla przyjemności, więc bardzo lubię też rodzaj tych piosenek, lubię te teksty, które są ponadczasowe, które są mądre, które też dają do myślenia, które są napisane piękną polszczyzną, dbałością o nasz język. Także ogromną radość sprawia mi śpiewanie tych piosenek, bo lubię też je słuchać na co dzień.
Bo nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. W melodii jest siła zaklęta i czar, i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz też zewną i ten będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka.
Jest w tych utworach coś takiego właśnie słodkiego, coś takiego lekkiego, ale zmuszającego do refleksji, że myślę, że nie odbiega bardzo, jeśli chodzi o przekaz do naszych czasów współczesnych. Warto sobie sięgnąć po te utwory i właśnie się zastanowić, jak to może było kiedyś, co dobrego można zaczerpnąć z tamtych czasów do naszych.
I tęsknić już będziesz ogromnie co dzień, co noc.
Porozmawiajmy o Szmoncesie, który również będzie obecny podczas tego spektaklu.
On nawiązuje do tradycji pisanych skeczów kabaretowych, wyjętych z obserwacji społeczeństwa żydowskiego, które razem przenikało się i kulturowo, i językowo. Oczywiście to były zabawne skecze pisane przez Juliana Tuwima czy Konrada Toma, wykonywanych przez wybitnych aktorów tutaj, jak Lopek Krukowski, ich kontynuatorami w powojennym kabarecie byli Michnikowski, Kobuszewski, Kociniak i wielu innych wspaniałych aktorów polskich.
Pan przychodzi do mnie, żebym panu oddał pańskie 800 zł. Dajmy na to, ja wstaję, podchodzę do kasy, wyciągam te 800 zł i powiedzmy, że je panu daję. To co byś pan wtedy o mnie pomyślał?
Ej, panie Rapaport!
Pomyślałbyś pan o mnie, że ja jestem Michigan Cop?
A zaraz Michigan!
Pomyślałbyś pan tak czy nie? No, tak czy nie?
Tak!
Dziękuję panu.
Materiał jest na tyle atrakcyjny i uroczy, że myślę, że staniemy na wysokości zadania i uda nam się zrobić taką perełkę, skrót dawnych czasów.
Charleston króluje na całym świecie. Charleston, Charleston, zatańczysz dziś w kabarecie. Charleston, Charleston, świat oszalał i ludzie. Charleston, Charleston, można mówić o cudzie. Charleston, Charleston.
Kolejne przedstawienie także dzisiaj o 21:00, także na Placu Teatralnym, także w Zielonej Górze, ale z tego, co mi wiadomo, niestety biletów już nie ma, a następna okazja obejrzenia tego przedstawienia wydarzy się pod koniec sierpnia na terenie ośrodka w Dąbiu.
Kulturalne Lubuskie.
Maria Borcz jest z zawodu nauczycielką, od dawna pisze wiersze. Wydała kilka tomików poetyckich. Bardzo ważne miejsce w jej twórczości zajmuje Biblia, która jest dla niej nie tylko inspiracją, ale także drogowskazem życiowym. Maria Borcz niedawno wydała tom poetycki zatytułowany Dotyk synderezis. Syndereza, prasumienie jest wrodzoną sprawnością rozumu praktycznego, służącą do odróżnienia dobra i zła oraz poznania pierwszych zasad moralnego postępowania. Ma ją każdy człowiek. Jest ona zawsze prawidłowa i niezniszczalna. Tak Maria Borcz już na okładce tomu cytuje słowa świętego Tomasza Zakwinu. Z Marią Borcz Izabela Patek rozmawia o roli, jaką Biblia odgrywa zarówno w życiu, jak i w twórczości poetki.
W pani tekstach często przewijają się motywy biblijne. Dlaczego?
Ponieważ uważam Biblię za najlepszą księgę świata, jaką miałamkolwiek w ręku trzymać. Jestem nią zafascynowana. Bardzo lubię fragmenty z Biblii i bardzo często tą Biblię czytam. Po prostu Nowy Testament w jakimś momencie mojego życia zmienił w ogóle sam tok mój myślenia.
Co takiego jest w Biblii, że teksty biblijne inspirują poetę?
Jesteśmy tacy sami jak ludzie w starożytności. Ich sytuacje życiowe niewiele różnią się od naszych sytuacji, ponieważ są tam autentyczne przykłady dobra i bardzo ciekawa historia narodu wybranego, a zwłaszcza Nowy Testament, gdzie po prostu są wskazówki na życie dla każdego człowieka, który chciałby ubogacić swoje człowieczeństwo i stać się dobrym człowiekiem. I ja uważam, że te wszystkie wskazówki, które daje Jezus Chrystus w Ewangeliach, są bezcenną wartością, zwłaszcza dla dzisiejszego pogubionego człowieka. Dlatego sięgam do oryginału, dlatego sięgam do wzorca, który jest wzorcem wspanialszym od wszystkich wzorców, jakie człowiek był w stanie wymyślić. Nie tylko lubię Ewangelię, ale kocham każde słowo w nim zawarte.
Jak te pani myśli przekładają się na wiersze?
Trudno poprawić myśli Pana Jezusa z Ewangelii, dlatego rzadko kiedy inspiruję się pisaniem Ewangelii. Natomiast myślę na przykład o bohaterach biblijnych. Tutaj na przykład ja może przeczytam tekst o Judaszu, który napisałam. I moje rozmyślania wokół Judasza. Cyborea ma koszmarne sny. Urodzi diabelskiego syna. Każdą komórką ciała odczuwa lęk. Spławia problem w koszu do morza, szum wody zagłusza płacz, krople deszczu zamiast mleka matki. Spienione fale kołyszą do snu. Niemowlę dryfuje aż do Kary od Judei na południe od Hebronu. Tam usynawia je bezdzietna królowa, podaje serce na dłoni. Chłopiec nie potrafi z nikim nawiązać więzi, asekuruje się przed miłością. Zawodna jest nawet matka. Gruszki nie rosną na wierzbie. Uczuć nie da się wszczepić. Czy duchowa adopcja jest możliwa? Czy można kochać nie ufając? Judasz nie potrafił zaufać Jezusowi, chociaż był świadkiem wielu cudów. Od kołyski do grobu poza nawiasem. Dzień po dniu szuka człowieka. Znajduje Gehennę. Dolina Cedronu styka się z Wadi Er-Rabbabi. Tam w ogniu składano Molochowi ofiary z dzieci. Tam i on zgasił płomień swojego życia. Też mam sceny biblijne, to jeszcze z jednych motywów biblijnych, może coś jeszcze jednego. Tym razem o innym bohaterze, o Szymonie z Cyreny. W Dolinie Cedronu Cyrena zalana słońcem. Rufus biegnie do źródła po wodę, zaczerpnąć trochę chłodu. Brat umiera, trawiony gorączką. Trzeba opanować pożar jego ciała. Droga wyboista, dzban rozbity, wody nie ma. Ojciec nie wraca. Czyżby zapomniał o swoim dziecku? Spieszno mu do domu, do Aleksandra. Przy bramie efraimskiej spotyka orszak na Gorgotę. Z człowiekiem skazanym na śmierć. Szymon ma wyrzeźbione mięśnie. Często dźwiga własnego syna. Centurion obciąża go Jezusowym batybulum. Przymuszony dźwiga, w sercu niesie krzyż własnego dziecka. Chce szybko pozbyć się ciężaru. Złapany w pułapkę czasu i miejsca, przeżywa dramat w Dolinie Cedronu zalanej słońcem. Mhm. I takie tam, prawda, historyjki, bo wiadomo, że Szymon z Cyreny miał chorego syna, Aleksandra, i drugiego syna zdrowego. I tego Aleksandra musiał dźwigać, bo przecież nie było wózków inwalidzkich. No i jeżeli Szymon z Cyreny w tym momencie, co pomagał Jezusowi, najprawdopodobniej spieszno mu było do tego dziecka swojego i on nie zdawał sobie sprawy, czyj krzyż dźwiga i jaką zasługę w historii zdobędzie. I w związku z tym takie uzupełniające trochę wiedzę ze Starego Testamentu staram się też teksty zamieścić. Tutaj jest parę takich tekstów. No i teksty, które w jakimś momencie pokazują właśnie tą byle jakość z kamieniny naszego ducha, gdzie człowiek człowiekowi nie zawsze jest człowiekiem, bo nieraz wilkiem.
Za chwilę o wystawie ceramiki w Muzeum Regionalnym w Barlinku. Ta miejscowość zasłynęła przed laty z ceramiki za sprawą nieżyjącej już Romany Kaszczyc, która utworzyła pracownię ceramiki i zaszczepiła zamiłowanie do tego typu prac u mieszkańców Barlinka. Ceramiczny Barlinak odwiedziła Izabela Patek.
Na okres letni muzeum przygotowało ofertę dla turystów, specjalną ofertę, pracę z pracowni ceramicznej znajdującej się w Barlineckim Ośrodku Kultury.
Wiesława Skierska z Muzeum Regionalnego w Barlinku.
Pracownia działa już od wielu, wielu lat, a na okres letni przygotowaliśmy specjalną ekspozycję, aby zapoznać turystów naszą barlinecką ofertą.
Co możemy zobaczyć na tej wystawie? Czego efektem jest ta wystawa?
Wystawa to jest efekt naszej rocznej pracy.
Teresa Bartkiewicz, plastyk-ceramik z Barlineckiego Ośrodka Kultury.
Pracujemy z dziećmi, z młodzieżą, z niepełnosprawnymi. Mamy również wolontariuszy i w tym roku miałyśmy taką dziewczynę, która pracowała u nas i przygotowywała się na Akademię Sztuk Pięknych. Więc tutaj też są prace Michaliny.
Jakiego rodzaju przedmioty wykonują dzieci i młodzież w waszej pracowni, przedmioty ceramiczne?
Ogólnie rzecz biorąc, nie wymagamy od dzieci pracy nad jakimiś specjalnymi tematami czy projektami, dlatego że dzieci mają różne możliwości manualne. Jedne wolą robić miseczkę, coś prostszego, drugie z kolei chodzą już któryś rok i są bardziej zaangażowane. Wtedy przychodzą i mówią przy maniu, ja dzisiaj będę robiła kotka albo jakąś większą postać. Raczej prowadzimy takie zajęcia systemem dowolnym. Wiadomo, że kiedy zbliżają się już święta Bożego Narodzenia czy wielkanocne, to ta tematyka świąteczna opanowuje całą pracownię. Bo my też z Anią robimy dużo takich prac użytkowych, które później sprzedajemy na kiermaszach i w ten sposób dofinansowujemy działalność pracowni.
Czy tutaj są też prace pań, czy tylko dzieci?
Są nasze i dzieci, dlatego że często bywa tak, że my robimy jakąś pracę, a potem robią również dzieci. Czyli dzieci tak uczą się od nauczyciela.
Które z prac pani wykonała?
Moje są te dwie patery na przykład i tamte wazony. Koleżanki są tutaj te zające, tamte baletnice.
A jak pani sądzi, czy w obecnych czasach, kiedy ceramika stała się tak bardzo popularna, że wiele domów kultury, instytucji zakupuje te piece ceramiczne i w ramach i terapii zajęciowej i nie tylko, są prowadzone zajęcia i ta ceramika jest bardzo popularna, czym Barlinek i barlinecka ceramika może się obronić i czym się wyróżnia w kontekście tych innych domów kultury i miejscowości, które też tworzą?
Nasza pracownia ma bardzo stare tradycje. Powstała w 1975 roku, została założona przy Domu Kultury, który był jeszcze wtedy zakładowym Domem Kultury. Pani Romana Kaszczyc, artystka plastyk, która była pasjonatką ceramiki, doprowadziła do tego, że dyrektor kupił piec. Od tamtej pory dzieci przychodziły do tej pracowni tak praktycznie mówiąc bez przerwy. Wiele osób przyprowadza już swoje wnuki do tej pracowni, bo to przyprowadzały dzieci, teraz już dzieci mają dzieci. Także jest to taka wielopokoleniowa działalność artystyczna tutaj w naszym mieście. Sam fakt, że ciągle liczba tych dzieci jest bardzo duża, nie słabnie popularność tej pracowni. W tym okresie bardzo też zmieniła się w ogóle technologia ceramiczna. Bo tak jak ja pamiętam pierwsze te zajęcia, to glina była taka szamotowa, jeszcze zanieczyszczona marglami. Musiałyśmy ją moczyć, targać. Glazury nie miały takiego wyboru, takiej kolorystyki. Same robiłyśmy kolory do takiej podstawowej glazury ołowiowej, która była biała. Dodawałyśmy tlenki, żeby robić kolory, ale te kolory nigdy nie były takie soczyste jak teraz. W tej chwili zamawiamy wszystko w sklepach internetowych, są pokazane próbki. I też glinę zamawiamy, która jest paczkowana i nie musimy jej same urabiać. Także stała się taka duża łatwość dla osób, które uprawiają ceramikę. Jest taka jeszcze sytuacja, że w szkołach ta sztuka, jedna godzina sztuki, to dla dzieci jest zbyt mało, moim zdaniem. Dlatego rodzice chętnie zapisują na te zajęcia pozalekcyjne. Dlatego właśnie te pracownie zyskują taką dużą popularność.
Pani Aniu, dlaczego warto odwiedzić tę wystawę? Którym przedmiotom warto się przyjrzeć? Dlaczego pani zachęciłaby tych wszystkich, którzy odwiedzają Barlinek, żeby przyszli tutaj i obejrzeli tę wystawę?
Nasze prace są takie specyficzne, zupełnie inne od tych, które oglądamy na co dzień.
Anna Mioduszewska, plastyk, ceramik z Barlineckiego Ośrodka Kultury.
Też często jeździłyśmy na różne kiermasze i nasza ceramika od razu się wyróżniała. To są pomysły, to nie są kopiowane ciągle jedne i te same rzeczy. Jest ciekawa po prostu.
Czy nad tym wszystkim czuwa duch Romany Kaszczyc?
Może i tak. Ja nie znałam pani Romany Kaszczyc. To chyba się udziela, żeby były te prace takie pomysłowe, z własnej wyobraźni. Mi się wydaje, że wyobraźnia tutaj dużą rolę gra. I my się staramy, żeby dzieci i młodzież jednak wymyślała coś, nie kopiowała ciągle, tak jak z internetu teraz to się dzieje. Że te prace są po prostu jedno i to samo, a u nas jednak się różnią.
W miniony czwartek Biblioteka imienia Norwida w Zielonej Górze oraz Zielonogórski Ośrodek Kultury zaprosiły na wieczór z balladą podwórkową lub też balladą dziadowską, którego honorowym gościem była Halinka Bohuta-Stompel, autorka kilku tomików wierszy oraz tekstów i piosenek kabaretowych. Wieczór był połączony z promocją książki zatytułowanej Szacun, panie Jurandot, ballady podwórkowe na wesoło. Moderatorem wieczoru była Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Wydarzenie było jednym z wielu z cyklu Z książką na leżaku.
Urzekła mnie twórczość Jerzego Jurandota, który po prostu z tego gatunku, powiedzmy sobie, literatury nie nazbyt wysokiej, potrafił zrobić perełkę literacką. I stąd też tytuł mojej książki, ponieważ wzorowałam się na może nie treściach, bo treści były moje. Ja sobie szukałam tematów. Natomiast sama forma jest bardzo lotna, jest świetna do zaprezentowania podczas spektakli kabaretowych. No i takowa była prezentowana, dlatego że parę razy graliśmy. Wtedy się nazywałyśmy Literacki Kabaret Dojrzałych Dam. Teraz zmieniliśmy nazwę, dlatego że mamy też panów w swoim stałym zestawie. Władek Edelman ostatnio z nami występuje. Teraz się nazywamy Literacki Kabaret Hallo. Ale wtedy ze studiem teatralnym Gulliver, naszego zielonogórskiego aktora Sławka Krzywiźniaka i z państwem Bellingami z Teatru Rozrywki Trójkąt stworzyliśmy właśnie spektakl o balladach podwórkowych. I to było oparte tak w 90% na moich tekstach.
Było o tych spektaklach.
Tak, tak, bo one były naprawdę bardzo takie dla ludzi, że tak powiem. Patrzyliśmy na rzeczywistość z przymrużeniem oka, no i mieliśmy wrażenie, że nasi widzowie świetnie się na tym bawią. Przyniosłam taką fajną książkę, Karnawał Dziadowski. I tutaj nie będę cytować tych tekstów, które niektóre znałam. Moja mama przed wojną te teksty od tak zwanych rajzerów, kupowała za jedno jajko.
Takich, co podróżowali.
Tak.
Łazili oni, od wsi
do wsi. Był proletariat, proszę ja was. Oni byli bezrobotni. No, jakoś trzeba było utrzymać rodzinę. No więc co? Na takich druczkach, bardzo tanich, a niektóre przetrwały wojnę nawet w walizeczce mojej mamy, były wydrukowane te piosenki, które oni śpiewali gdzieś tam w małych miasteczkach, na rynkach. Na przykład była taka miejscowość Krynki. Wiecie, że te Krynki mają w stosunku do całej reszty miasta, to ten rynek jest ogromny. I tam odbywał się targ. I tam przyjeżdżali tak. Rajzerzy, którzy śpiewali w języku polskim, to ci tam z regionów Warszawy. Przyjeżdżali z Grodna, przyjeżdżali z Białegostoku, więc śpiewali po rosyjsku, śpiewali po białorusku. Nie było tych, którzy trzymaliby klimaty takie jak u Bertolda Brechta, na przykład opera za 3 grosze. Przecież to jest typowa twórczość, która też wyrosła na bazie tej proletariackiej piosenki, ale niemieckiej. Tego tam nie było. Ale w jidysz były, rosyjskie były, i polskie były. Z reguły to były piosenki, które opowiadały o jakichś niezwykłych zdarzeniach, o czymś, co wydarzyło się gdzieś tam, tu i teraz, niedaleko. O, na przykład straszna zbrodnia rodzonej matki, która zabiła swojego syna za dolary. Albo straszna zemsta teściowej na swojej synowej, która zraniła śmiertelnie karbawie. No to mniemam, że to nie jest część ciała ta karbawa, tylko jakaś tam miejscowość. Albo lament męża do kuma. Tutaj skarży się gościu, że ma niezaciekawą żonę.
Piszesz czasami coś na zamówienie?
Tak, piosenkę mogę napisać na zamówienie, mogę jakiś krótki tekst napisać na zamówienie, esej, ale słuchajcie, powiem szczerze, wiersza nie napiszę na zamówienie. Natomiast dzieje się niesamowita historia w poniedziałki, w takiej knajpce. Tam się spotykamy ze Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. I pani Jolanta Pytel potrafi nas tak nakręcić, że po prostu to nie są wiersze pisane na zamówienie, nie. Tylko w ramach warsztatów ona potrafi nas tak podkręcić, że te wiersze przynajmniej w zarysie wychodzą. Ale wiersza na zamówienie, na tej zasadzie napisz mi wiersz liryczny. Nie napiszę. On po prostu musi do mnie przyjść. Wiersze mają naturę kota. Psa można wytresować, można go nauczyć się stawać na łapkach. Z wierszem tak się nie da. On jest jak kot. Musi przyjść wtedy, kiedy ma na to ochotę. Mam w samochodzie zawsze pod ręką długopis, kawałek kartki, bo jeżeli nie zapiszę danej myśli, to ona potem nie wróci. Ona już po prostu przepadła. Ja później mówię, o rany, ale miałam fajny pomysł na wiersz, gdzie to było. Więc teraz mam ze sobą kartki.
Powiedz, jak to jest z tymi tłumaczeniami? No może tak nie będzie bezpośrednio o balladach, ale rzeczywiście tłumaczenie z języka niemieckiego no nie jest łatwą sztuką, szczególnie rzeczy bardzo artystycznych.
To znaczy, ja powiem tak, jest takie powiedzenie, że wierna i piękna to może być tylko kobieta. Natomiast tłumaczenie jest albo wierne, albo piękne. I trzeba coś wybrać. Ja bardzo lubię poezję Ottona Juliusza Birbauma. Dostałam jego wiersze od regionalisty Staszka Rogali. I po prostu te wiersze do mnie trafiły, mimo że to jest poeta, który tworzył ponad 100 lat temu, ale one do mnie przemawiają. A jeżeli do mnie przemawiają, to ja staram się je przekazać innym osobom, które no nie zrozumieją go, tego wiersza w oryginale, a są stąd, z Zielonej Góry. Więc dlaczego nasz, no w końcu ziomal, dlaczego nie miałby zaistnieć wśród nas?
Z materiałem filmowym z całego spotkania można się zapoznać na bibliotecznym profilu w mediach społecznościowych, podobnie zresztą jak z wszystkimi innymi relacjami ze spotkań, które odbywają się ostatnio w Zielonogórskiej Książnicy. Dzisiaj na zakończenie audycji rozmowa z Lechem Mackiewiczem, aktorem Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze, autorem teatralnych sztuk, reżyserem. Lech Mackiewicz, szykanowany w stanie wojennym za działalność opozycyjną, wyemigrował w drugiej połowie lat 80. do Australii, gdzie przebywał 30 lat. W wywiadzie usłyszymy o różnicach, również mentalnościowych, między teatrem i jego twórcami w Polsce i Australii i o powodach powrotu aktora do Polski.
Jak cię przyjęła Australia? Utrzymywałeś się z uprawiania zawodu aktora?
Dosyć wcześnie zacząłem. Potem miałem taki moment, że poszedłem na studia i wtedy jeździłem jako taksówkarz. Na samym początku robiłem wszystko. Żadnej pracy się nie bałem. Roznosiłem ulotki. Miałem krótki epizod sprzątania. Przez 8 nocy pracowałem w rzeźni. A to już w trakcie studiów też pracowałem. To wtedy nocami mogłem pracować. Reżyserując jeździłem i do Melbourne, i grałem w teatrach stanowych w Sydney Theatre Company, w Belvoir, w największych teatrach sydneyjskich. Reżyserowałem też tam w obu tych przestrzeniach. Grałem w Opera House, grałem w Adelaide, w pięknym teatrze stanowym. Grałem tam Franza Kafkę w Kafka Tańczy. I miałem taki też okres, że dostałem taką nagrodę dla najlepiej zapowiadającego się reżysera. Zaraz po studiach zrobiłem chyba 2 spektakle i wygrałem taki konkurs, który dał mi, oprócz tego, że no jakiś tam prestiż, ale to i tak tam nikt nie pamięta o tym, że miałeś, w zeszłym roku byłeś najlepszy młody reżyser, w tym roku jesteś już jednym z nich i szukasz normalnie pracy. Jesteś, you're only as good as your last job. To taka prosta zasada, nie ma etatów. I udało mi się pracować, no, bez chwalenia się, ale z Cate Blanchett, z Jeffrey Rushem, z takimi oscarowymi aktorami, z Essie Davis, Ora Bafta z kolei wygrała, z Rachel Griffiths, z taką absolutną czołówką australijską i miałem też taki okres, że teatralnie byłem bardzo wzięty. W filmie nie aż tak, ale też grywałem i w telewizji, i w filmach, ale to było bardziej sporadyczne. Natomiast w teatrze miałem taki okres ciągów i ostatnie, powiedzmy, 12 lat mojego pobytu w Australii żyłem tylko i wyłącznie z reżyserowania i grania. Czyli tak jakby tam się osadziłem, ale ten, tak jak mówię, Australia się dla mnie wyczerpała. Tam mieszka 20 milionów ludzi, teatrów jest ograniczona liczba i Nie to, że zabrakło wyzwań, ale zawsze tęskniłem za Europą. A przede wszystkim zdarzyło mi się to, co mi się zdarzyło, czyli spotkałem tutaj kobietę mojego życia, więc powrót stał się jakby jedynym możliwym i sensownym wyborem.
Czym się różni teatr australijski od polskiego?
Przede wszystkim tym, że pracę stałą w Australii ma administracja i to jest dla mnie przykre. Artyści są zawsze głodni, mówię głodni pracy, że administracja jakby wyznacza skalę sukcesu. Jest kilku aktorów, którzy potem są w Hollywood albo grają w serialach i są rozpoznawalni, ale jest wielu znakomitych australijskich aktorów, którzy dużo pracują. Środowisko ich ceni i to środowisko jest naprawdę ekstra, szanują się. Jak oni się nie będą szanowali, to kto ich będzie szanował? Nikt. Przede wszystkim różni się tym, że jest teatrem nie tyle impresaryjnym, ile sezonowym. Sezon w znaczeniu angielskim to jest okres grania sztuki i tę sztukę gra się do wyeksploatowania. Czyli wynajmujesz aktorów nie na rok, tylko na okres prób, które trwają 5 tygodni, to jest standard i 6 tydzień techniczny i potem w zależności od rozmiaru teatru, od oczekiwań, jak to się planuje, gra się sztukę 8 razy w tygodniu, tę samą sztukę przez 1,5 miesiąca. Jak jest sukces, to do 2 miesięcy i możliwe, że ta sztuka, jeżeli była wielkim sukcesem, za rok powróci i będzie grana jeszcze raz. Albo wykupi ją inny teatr tej samej obsadzie z tą samą reżyserią, bo był to sukces. I tam myśmy mieli na przykład z Cate Blanchett Kawka tańczy, że zagraliśmy rok po roku dwa bardzo dobre i takie mocne sezony, kiedy ja grałem tego Kawkę, a ona grała Felicję Bauer, graliśmy parę. Taki mój heyday, te dwa lata, że rzeczywiście byłem takim mocno, mocno branym aktorem. I po tym okresie, kiedy się gra ten spektakl, już w trakcie grania teatr próbuje z nowymi aktorami, totalnie innymi, nową sztukę, która tydzień po zejściu twojej sztuki wchodzi i ona jest grana 1,5 miesiąca. I, czyli standardowo teatr wypuszcza, scena wypuszcza 8 do 10 tytułów rocznie, które są zaplanowane z góry, dokładnie są znane daty. Aktorzy, którzy grają z reguły nie są puszczani do filmu czy do telewizji, jeżeli grają w tym czasie w teatrze. Kampania reklamowa praktycznie rusza w okolicach października, powiedzmy listopada, już jest broszona na następny rok. I oni wypuszczają książeczkę z tytułami, z obsadami, na cały rok. Wiesz, kto będzie grał, co będzie grał i żyją w dużym stopniu z tak zwanych subskrypcji. Widzowie, żeby było troszkę taniej, wykupują i tych pierwszych 6-7 spektakli jest zawsze zapełniony. I jeżeli jest sukces spektaklu, to potem następne się wypełniają bardzo szybko. Jak jest trudno, to trzeba upychać to gdzieś. I masz taki standard, że masz jeden dzień wolny, czasami jest to poniedziałek, czasami jest to niedziela. Grasz w środę o 11 dla szkół ten spektakl, a codziennie wieczorem o 19 albo 20. Zawsze w sobotę o 13 dla ludzi starszych, którzy boją się po ciemku wracać do domu. Grasz 70 razy pod rząd to samo i jest coś w tym na początku przerażającego, ale włącza ci jakby równoległość bycia, że jesteś w stanie grać, być obok i sprawdzać sobie nowe rzeczy. Jest taka
odmienny stan świadomości.
Odmienny stan świadomości. A nie ma czegoś takiego jak zespoły. Zespoły posiadają tylko teatry tańca i opera.
A w kwestiach mentalnościowych?
No wiesz, uczyłem się różnych innych też podejść do tego zawodu. Masz te 5 tygodni, żeby zbudować rolę. Jest to troszkę inaczej niż u nas. My musimy być w innych światach grając, szukając tej postaci, że jest chyba większym wyzwaniem tutaj, ale z drugiej strony tutaj mamy szansę pobyć mentalnie z postacią, którą masz grać przez te 2-3 miesiące, kiedy próby trwają. I to jest komfort. Masz troszeczkę więcej czasu, a tam nie ma. 5 tygodni już musisz być. I są aktorzy, którzy zaczynają totalnie od fizyczności. To mi się też podobało. Ja pamiętam, był aktor, który wymagał od pierwszej próby, nawet czytanej, butów, które postać będzie miała. On mówi, że w tym będę chodził, to ma wpływ na to, jak ja fizycznie się zachowuję. Ja mu powiedziałem, ale wiesz, stary, jak nie zrozumiesz postaci, to buty ci nie pomogą. On mówi, przepraszam ci bardzo, ale Ryszard III od urodzenia najpierw miał garba, a psychika mu się kształtowała przez całe dzieciństwo. Jak będę grał Ryszarda III, to ja najpierw sobie założę garba. To jest argument. I najpierw sobie założę garba i z nim będę chodził i zobaczę, jak mi się psychika układa do mojego garba, a nie garb mi nie rósł. To jest jedna rzecz. A druga, to tam była radość kolegi, który wnosił halabardę. Ponieważ on wygrał casting przeciwko 100 innym chłopakom, którzy chcieli wnosić te halabardy i mówić 3 zdania. Rozumiesz, jak my w teatrze przychodzimy, o, czy to jest wyzwanie? Niekoniecznie. A tam cały zespół miał radość, bo wiedziałeś, że masz 1,5 miesiąca prób, w tym ten tydzień techniczny i 1,5 miesiąca do 2 miesięcy grania, czyli masz 3 miesiące i wtedy jest przyzwoicie płatne, to są przyzwoite pieniądze, ale potem może być różnie. Jak zagrałeś źle, to może nic nie być. Tam się nauczyłem robić sam teatr. Prowadziłem swój teatr i kiedy nie miałem pracy, właśnie nie miałem tak ułożonych, że teraz mam spektakl, potem reżyseruję, robiłem swoje projekty i prowadziłem teatr, który produkował 2-3 premiery rocznie. To było bardzo fajne i wiedziałem, że jeżeli ja chcę coś zrobić, to ja to zrobię. Byłem panem swojego w jakiś sposób życia. I wierzyłem, że uda mi się w moim rodzinnym mieście w Skierniewicach zrobić coś takiego, to przecież blisko Warszawy, że uda, że krytycy tam, a jeszcze jest coś takiego, że krytyka jeździ. Oni chcą, oni mają głód tego, żeby poznawać nowych, widzieć nowe. I jak mówisz, że mam teatr, powiedzmy, w Gosford pod Sydney, to oni przyjadą, bo zobaczyć, jak to jest, teatr Gosford, to tam jest, chcą zobaczyć nowe twarze, nowy kontekst teatru. Okazało się, że krytycy z Warszawy nie byli zainteresowani teatrem w Skierniewicach. Ja zrobiłem tam parę fajnych rzeczy, tam zainicjowałem festiwal Feliniada, który przetrwał, potem przeniósł się do stolicy, potem przymarł trochę. Zacząłem go w Sydney, przeniosłem go do Skierniewic, potem do Warszawy i potem go zostawiłem, bo już stwierdziłem, że czas na nowe wyzwania. Robiłem Mistrzostwa Polskich Aktorów w pływaniu, pierwsze, drugie, też w Skierniewicach i powiedziałem, nie, nie będę ich robił w Warszawie i udało mi się przywieźć wtedy i były na żywo relacje w Jedynce, ale potem doszło do tego, że ja nie miałem w ogóle pieniędzy. Prowadziłem tak zwaną piwnicę u artystów, tak się dumnie nazwaliśmy, pretensjonalnie, ale fajnie i tam robiliśmy jedne z pierwszych czytań performatywnych robiliśmy w Polsce. Ściągałem tam aktorów, kolegów, czyli przyjeżdżali do mnie do Skierniewic. Myślałem, że to też jakoś, wiesz, chwyci. Przyjeżdżali ludzie typu Mirek Zbrojewicz, Lech Dyblik, Jarek Boberek i czytaliśmy, co tydzień mieliśmy premierę. To było takie nasze, wiesz, szukaliśmy nowych tekstów, czytaliśmy. No i to też się nie przyjęło, a potem Zarb zaczął robić czytania performatywne, a no, potem teraz to już jest w ogóle taka ogólnie przyjęta forma obcowania z teatrem. I doszło do tego, że na koniec ta piwnica jakoś tak mnie wykolegowała u artystów, że zostałem się z niczym i naprawdę nie miałem z czego żyć, byłem zadłużony i wróciłem do Australii. Na tyle była żywa pamięć o mnie w Australii, że udało mi się tam i reżyserować. Przeniosłem się do Melbourne, które jest najbardziej europejskim miastem australijskim. Tam rodzaj teatru jest taki, który mi najbardziej odpowiada. Sydney jest taki trochę za bardzo wybrokatowany, tak bardzo pokazał, ale też bardzo fajne rzeczy potrafią robić. Potknąłem się w Skierniewicach i ja pamiętam, że jak wracałem do Polski, kolega, który odbierał przez Wiedeń, ja wracałem z potrzeby serca. A on, co, nie udało się, tak? I ogon podwinięty wracać. Ja mówię, nie, nie, nie. Koledzy, którzy kończyli ze mną studia, wiesz, tworzą się grupy koleżeńskie i oni już gdzieś tam w tych swoich karierach zaszli i nie miałem nikogo, do tej pory zresztą nie mam, z kim mógłbym iść twórczo przez życie. Gdybym został wtedy w Polsce, to może z Maćkiem, bo z nim taki miałem porozum. I on mnie namawiał, żeby reżyserować, on chciał, żebym dawał na reżyserię w Warszawie. No ale to też się rozeszło. No i tak tą swoją drogą szedłem i przy drugim powrocie doszedłem tutaj. Uważam, że Polska to jest moje miejsce i ten rodzaj kultury, ten rodzaj teatru bardziej mi odpowiada niż to, co miałem tam.
I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dzisiaj Andrzej Gruszka, który realizował dzisiejszą audycję, Janusz Młyński, który ją prowadził. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy za tydzień o tej samej porze.